A teraz chciałabym, żebyśmy się cofnęli w przeszłość jeszcze dalej niż ta, w której zaczął funkcjonować Teatr Stary, ale po kolei. Najpierw przywitam naszego gościa. Pierwszy raz nie patrzymy sobie w oczy, siedząc mikrofon w mikrofon, tylko ty w swoim domu, Jarku, a ja tutaj w radiowym domu, czyli przy obrońców pokoju 2, dr Jarosław Cymerman. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Doktor Jarosław Cymerman, teatrolog, przypomnijmy, literaturoznawca, edytor i badacz twórczości Józefa Czechowicza, którą to wiedzę twoją bardzo często wykorzystujemy, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i wicedyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Powędrujmy do teatru. Chciałam, żebyś nas zabrał dzisiaj do tego szekspirowskiego teatru, ale może najpierw zostańmy tutaj u nas, na naszym podwórku, bo spotykamy się 3 maja. To ważna także dla teatru data?
No, teatr miał jakby swój udział w tym wszystkim, co działo się, zwłaszcza przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja. To był taki okres w dziejach polskiego teatru, kiedy scena narodowa, zwłaszcza scena narodowa, która działała w Warszawie, no, była bardzo ważnym miejscem debat publicznych, a także często miejscem wręcz wydarzeń politycznych. No tutaj wystarczy przypomnieć Powrót posła chociażby, który napisany pod koniec 1790 roku, a wystawiony w styczniu 1991, był jednym z takich świadectw publicznego zainteresowania, także jakiegoś takiego nacisku na rządzących. Tutaj trzeba pamiętać też o tym, że jakby idea Wojciecha Bogusławskiego, właściwego twórcy w zasadzie sceny narodowej w Polsce, była taka, że teatr miał być miejscem, w którym te najważniejsze problemy dla naszej wspólnoty są roztrząsane, są dyskutowane. Był także miejscem takiego spotkania widzów i aktorów, którzy także wówczas mieli ambicje wpływania na to, w którą stronę idą sprawy w naszym kraju. Także wydaje się, że Konstytucja 3 maja bez sceny narodowej, która już miała swoje lata wtedy, działała już prawie 30 lat, no byłaby na pewno czym innym. To znaczy nie mielibyśmy ważnego narzędzia do rozmowy o naszych sprawach publicznych, gdyby nie było wówczas Teatru Narodowego.
To bardzo ważne, o czym mówisz. Bardzo ważne, dobrze się też temu wydarzeniu z przeszłości i tej sile teatru przyjrzeć z dzisiejszego punktu widzenia. Wyciąganie wniosków zostawiam już Państwu. A teraz pojedźmy może na Wyspy Brytyjskie, pojedźmy do Anglii, bo stąd właściwie wziął się pomysł na to nasze dzisiejsze spotkanie. Jest tak, że jeśli Państwo przeglądają teraz internetowe archiwa, pewnie często to Państwo robią, to widać bardzo wiele szekspirowskich przedstawień. Wraca się w internecie do Szekspira, wiele z nich do tej pory, takich, których nie można było obejrzeć, jest na jakiś czas udostępnianych, poza tym można też oglądać zdjęcia dawnych aktorów w dawnych szekspirowskich inscenizacjach. No, generalnie Szekspir w sieci cieszy się ogromną popularnością. Jest w czym wybierać 144 sonety, 38 sztuk. Tymczasem, choć podobno sonety napisane w momencie sporego zagrożenia, część sztuk miała swoje premiery wtedy, kiedy w okolicy szalały epidemie, to zdaje się, że u Szekspira niespecjalnie możemy o tym poczytać. Jaki to jest z tym teatrem w czasach zarazy, bo choć przypominamy sobie o tym dopiero teraz, a to nieliczni pamiętają, że kiedy Szekspir pisał swoje najważniejsze dzieła, to teatry z powodu epidemii zamykano.
No właśnie, można powiedzieć wręcz, że całe życie Szekspira, także te artystyczne, ono upłynęło w cieniu epidemii. To wówczas epidemie dżumy, no bo one były, czy to były te epidemie, które najbardziej przerażały ówczesnych mieszkańców Europy i nie tylko, pojawiały się bardzo, bardzo regularnie. To aż dziw, że Szekspir żadnej sztuki temu nie poświęcił. Tym bardziej, że już jako małe dziecko przeżył epidemię. Stratford zostało wyludnione wskutek epidemii dżumy w roku urodzin Szekspira. A później w zasadzie pamięć o tym musiała mu towarzyszyć na każdym kroku, w każdym momencie podejmowania jakichś wyborów zawodowych. To jest... A jednocześnie, kiedy przeczytamy teksty Szekspira, to okaże się, że tam prawie nie ma tej problematyki. Owszem, są jakieś wzmianki. Jest taka jedna, najciekawsza, to taka, że w pewnym sensie ofiarami reżimu sanitarnego padli Romeo i Julia. Bo list, który miał dotrzeć do Romea, wysłany przez ojca Laurentego, przez jednego z jego braci, nie dotarł, dlatego że ów brat został zamknięty w kwarantannie, bo przez przypadek spotkał kolegę z zakonu, który był właśnie objęty tym reżimem i został razem z tym kolegą zamknięty w kwarantannie na kilka dni i w ten sposób ów list nie dotarł. I cały pomysł ojca Laurentego niestety nie znalazł szczęśliwego zakończenia. Ale poza tym jest tego naprawdę zastanawiająco mało. A jak się czyta biografię Szekspira, to można też zauważyć, że Szekspir, podobnie jak wszyscy, jak większość ówczesnych aktorów, oni stale w tyle głowy mieli to zagrożenie. Bo moment przyjścia epidemii to nie tylko zagrożenie życia, ale dla aktora to także zagrożenie jego po prostu bytu materialnego. Gdyż w Londynie panowały takie, raz, że były te warunki sanitarne niezbyt najlepsze w czasach elżbietańskich, zresztą jak w większości ówczesnych miast na świecie. Natomiast mieli taką prostą regułę. Jeśli liczba ofiar w ciągu tygodnia przekraczała 30 osób, ofiar dżumy lub innej choroby zakaźnej, to teatry były zamykane. I w tym momencie aktorzy zostawali bez zarobku. Aktorzy, ludzie teatru. I Szekspirowi to się przytrafiło co najmniej kilkakrotnie, jeśli nie więcej razy. Z tym, że Szekspir przede wszystkim był szczęściarzem. To trzeba tak, jak się czyta, jego losach, o których też trzeba pamiętać, że niewiele wiemy. Biografia Szekspira jest częściowo tak fascynująca, tak fascynująca między innymi dlatego, że tak naprawdę tam jest bardzo dużo miejsc, które my musimy sobie sami domyśleć, gdzie historycy, literaturoznawcy, kulturoznawcy próbują rekonstruować wydarzenia i próbują domyślić się, jak to było naprawdę. Natomiast faktem jest, że za życia Szekspira te epidemie pojawiały się bardzo regularnie i mówiłem, że był szczęściarzem. Kiedy pojawiła się jedna z takich epidemii, to nagle przyszło zamówienie na napisanie cyklu sonetów, o którym tutaj była mowa. Czyli Szekspir mógł zrobić to, co często zresztą teatr robi w momencie, kiedy nie można grać normalnie, czyli zwrócić się ku literaturze, bo literaturę można uprawiać w czasach zarazy bez większych problemów. Teatru niestety już nie, a jeśli już, to jest zupełnie inny teatr, jak ten chociażby, z którym my mamy obecnie do czynienia. Napisał te sonety ponad zasowitym wynagrodzeniem. Tyle tylko, że jak się wystarczyło, że się skończyła epidemia, wystarczyło, że można było z powrotem wrócić do teatru, to Szekspir bardzo szybko to zrobił. To wynikało z kilku przyczyn. Pewnie też niezbyt dobrze się czuł w skórze takiego nadwornego literata, nawet dobrze opłacanego, ale także pewnie wiedział, gdzie jest, że jego największy talent to jednak talent dramatopisarski.
To jest jednak, przyznasz, Jarku, bardzo zastanawiające, to o czym już wspomniałeś i to też od czego zaczęła się nasza rozmowa. Od urodzenia pierwszy raz przeżywa epidemię dżumy jako kilkumiesięczne dziecko. Później zarazy za jego życia powtarzają się regularnie. Przypomnijmy, jedną z ofiar ta jest także syn dramatopisarza, prawda? O dziwnie znajomie brzmiącym imieniu. Nazywa się Hamnet, tak?
Hamnet. I ta zbieżność imion pewnie nie jest przypadkowa. Tutaj znowu jesteśmy skazani na wiele domysłów. Hamnet mieszkał z mamą i z dwoma siostrami w Stratfordzie, w czasie kiedy ojciec robił karierę w Londynie, w stolicy. Nie do końca wiemy, że czy i w jaki sposób William Shakespeare jakoś był w tym czasie w Stratfordzie. Prawdopodobnie go nie było. Niektórzy badacze zwracają uwagę, że w momencie, kiedy umierał jego syn, to powstawały jego bardzo pogodne komedie, ale to są oczywiście wyłącznie domysły, bo właśnie mamy chociażby Hamleta, do którego imię brzmi bardzo podobnie, bo mamy pewne wzmianki w innych dramatach, w których właśnie ta rozpacz po śmierci dziecka jest bardzo sugestywnie ukazana. Szekspir to jest, no trzeba pamiętać, że Szekspir to jest taki artysta, do którego bardzo dobrze odpasują te słowa Kochanowskiego, tym, który pisał we fraszkach o labiryncie, który tworzy ze swojej biografii. I on jakby zostawiając nam bardzo dużo tekstu, tak naprawdę bardzo starannie sam siebie za tymi tekstami ukrył, ale trzeba pamiętać, że nie powstałyby one, gdyby nie pewne napięcie emocjonalne, gdyby nie pewne jakieś takie głębokie przeżycia, które stanowią jakby pierwotny impuls do powstania tego typu tekstów. Trudno sobie wyobrazić, żeby te teksty powstały wyłącznie z jakiegoś takiego estetycznego wyrachowania, że się tak wyrażę. Zatem w ogóle klimat epoki, także epoki elżbietańskiej i właśnie owych epidemii, między innymi, a nie tylko, bo i prześladowań religijnych, bo i zamieszek, przestępczości codziennej i tak dalej, to wszystko jakby w sztukach Szekspira znalazło swoje odbicie. Jak sam to teatr był zwierciadłem i także te niezbyt przyjemne rzeczy się w tym zwierciadle musiały odbijać.
To wszystko, o czym mówisz, jest ciekawe także w kontekście tego, że czasem zastanawiamy się, jaka będzie literatura teraz, współczesna, po pandemii. Wszyscy mówią o ewentualnym wysypie dzienników czasów zarazy, ale dzienniki pisane są może nie tylko, a może mało z literackich powodów, głównie dlatego, że chcemy sobie sami ze sobą jakoś poradzić i uporządkować sobie to, co się dzieje, opisując to właśnie. I właśnie przyglądając się temu, że u Szekspira ani słowa, ale jednak nie byłoby takich sztuk, gdyby nie czasy, w których żył. Tym bardziej rośnie ciekawość tego, jaka będzie literatura nasza, współczesna, za jakiś czas. Masz na ten temat jakieś zdanie?
Właśnie teraz przyszło mi do głowy, że ten taki najbardziej, że tak powiem, emblematyczny dziennik czasów zarazy, czyli powieść Daniela Defoe, powstał 50, ile dobrze pamiętam, około 50 lat po zarazie, którą opisywał. I napisał, Defoe nie pamiętał tej zarazy, był wtedy kilkuletnim chłopcem. I natomiast wiele osób myślało, że to są autentyczne zapiski świadka. Czasem on dokonał takiej ogromnej pracy, poszedł do archiwów, zgłębił archiwa, jakieś notatki i jakby post factum opisał rzeczywistość dużo lepiej niż niż ci, którzy robili to na bieżąco. To jest jakby też taka dla nas nauka, bo no niestety być może to nasze doświadczenie wymaga trochę takiego przemyślenia. Nie mówię o odłożeniu w czasie, tylko po prostu o przemyślenia, albo z kolei wzorem Szekspira znalezienia w nim tych tematów, które będą w stanie przetrwać później próbę czasu, bo proszę sobie przypomnieć samych siebie sprzed pół roku i gdyby Państwo wtedy mieli okazję przeczytać coś, co opisuje naszą obecną sytuację, to pewnie by myśleli, że to jest jakiś scenariusz jakiegoś postapokaliptycznej wizji, powieści czy filmu. I to jest... Natomiast obawiam się, że dosyć szybko zapomnimy jakby to, co się... Znaczy zapomnimy w takim sensie emocjonalnym. I kto wie, czy nie lepiej byłoby, gdyby w tym czasie powstał zrąb pomysłu nowego Hamleta, czy Króla Lira, czy Romea i Julii, niż tylko i wyłącznie jakby takie świadectwo, bo literatura nie lubi mówić, znaczy może inaczej, jak literatura mówi o czymś bardzo wprost, To bardzo często przestaje być literaturą i no, nabiera innych wartości. Natomiast wartości literackie gdzieś zostają wtedy na dalszym planie.
To, o czym mówisz, jest też potwierdzeniem tego, od czego zaczęłam nasze spotkanie. Ta wielka popularność Szekspira teraz w sieci, to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie pisał wprost o zarazie. Właśnie, bo postanowił znaleźć takie postanowił, albo miał taką intuicję, albo miał taki dar, taki talent. No w każdym razie tak się stało, tak zrobił. Pisał o sprawach, które potrafią przetrwać rozmaite czasy i rozmaite epoki. Jesteśmy zupełnie, wydaje nam się, innymi ludźmi niż rówieśnicy Szekspira, a odnajdujemy się w jego sztukach i to znakomicie się odnajdujemy. Czy literatura, tak, to jest bardzo ważne, czy literatura przetrwa czas, trudny czas. A ty, zdaje się, teraz do poduszki czytasz taką książkę, tak?
Tak. To jest taka... Ktoś gdzieś powiedział w jakiejś rozmowie niedawno, że to jest taki czas, kiedy można robić rzeczy, na które się do tej pory nie miało czasu, bo się jakoś odkładało. Aha. I tak się akurat złożyło, tak? Że od dawna się zabierałem za oczywiście jedną z kolejnych lektur Lalki Bolesława Prusa. Nie jest to zbyt oczywiste. Nie jest to jakaś może szczególnie, że tak powiem, oryginalna lektura, ale muszę powiedzieć, że sprawia bardzo dużo mi satysfakcji. Takie odkrywanie tego tekstu na nowo po latach w tym, co się dzieje wokół też. No jest szalenie i terapeutyczne, i takie inspirujące. Także...
A to jest pisarz, który miał genialny dar i wiedział, co przetrwa czas. Pisał tak o człowieku, że odnajdujemy tam teraz także siebie. Pytam cię, Jarku, jeszcze o to, chciałabym, żebyś to powiedział, jaka to jest teraz dla ciebie książka? O czym?
Właśnie to jest książka. Dużo lepiej rozumiem ten wielki teatr świata, który jest w tej książce opisany. To jest książka o człowieku, który próbuje się, o człowieku nie tylko o jednym, o ludziach w zasadzie, którzy próbują znaleźć z tego teatru świata wyjście i jednocześnie jakby nabierają ci, zwłaszcza główny bohater, czy jeden z głównych bohaterów, czyli Stanisław Wokulski, nabiera pewnej świadomości, że z tego teatru świata nie ma ucieczki. Zresztą to jest, próbując się gdzieś tak jakby nakr- kręci, czy tak się wyrażę współczesnym językiem, tym, że to taką szaloną, zupełnie absurdalną miłością, okazuje się, czy że jakby nie potrafi tego uczynić. To jest naprawdę teraz, kiedy po kilku latach do tego wróciłem już tak zupełnie bezinteresownie, bo nie muszę tego czytać, nie muszę czytać lalki, tylko robię to wyłącznie jakby z takich powodów sam dla siebie, no to widzę dokładnie ten mechanizm, który ukryty jest w tytule zagadkowym, na różne sposoby interpretowany, czyli ten mechanizm bycia lalką, tworzenia sobie lalek i tej rzeczywistości, którą wszyscy ci bohaterowie bardzo chcą dotknąć, a która im cały czas od ich, kiedy tylko wydaje im się, że już wiedzą, o co chodzi, to się okazuje, że być może to jest teatr, jakieś kuglarstwo i że ta rzeczywistość stale im ucieka.
Bo w teatrze każdy ma swoją rolę do zagrania.
Każdy ma rolę do zagrania i jest to takie dojmujące poczucie, że to się zaraz skończy, to nie jest prawdziwe, to jest udane. I oczywiście my się tym bawimy, my się tym wzruszamy, my z tego możemy dużo mądrych rzeczy wyciągnąć, niemniej jednak jeśli spojrzymy na to z takiej perspektywy egzystencjalnej, no to w gruncie rzeczy to nam przeszkadza w poznaniu rzeczywistości. Właśnie to takie całe stale powracające wrażenie, że to wszystko gdzieś nie jest naprawdę. To pod tym kątem naprawdę polecam przeczytanie lalki i zobaczenie, jak tam zbudowanie sobie takiego modelu, jak każda z postaci, jak Wokulski, Rzecki, Ochocki, także pan Małęcka, jak oni sobie konstruują rzeczywistość i ci najodważniejsi z nich, właśnie jak Wokulski, próbuje ją sprawdzić. No. Jak to się kończy, tego nam nawet sam Bolesław Prust nie zdradził.
To jest bardzo ciekawa lalka. Ta twoja lalka to jest bardzo ciekawa lalka, Jarku. Bardzo państwa namawiam do tego, żeby państwo przeczytali i zobaczyli, o czym dla was jest lalka. Kilka dni temu przeczytałam fragment wypowiedzi Ryszarda Koziołka o lalce Prusa, zresztą naszym lubelskim wydaniu wydawnictwa Episteme. I Ryszard Koziołek o lalce mówi tak. Prus w genialny i proroczy sposób opisał doświadczenie człowieka nowoczesnego, który zaczyna rozumieć, że choć wszystko ma cenę, to my nie powinniśmy móc kupić wszystkiego. To jest lalka Koziołka, to jest lalka Jarosława Cymermana. Jeszcze obiecałam państwu już szybciutko na koniec powiedzieć, dlaczego w teatrze się nie kaszle. No tak wypada, taki jest savoir-vivre teatralny, prawda? A przecież wszystko wzięło się od czasów pandemii. Po prostu nie wypadało kasłać na sąsiada zarazkami. Był zakaz. Kary były za kasłanie w teatrze.
To prawda.
Teraz zrobiła się to po prostu maniera.
Tak, jeden znajomy reżyser mówi, że wrócimy do teatru i będziemy oglądać spektakle do pierwszego kaszlnięcia.
Dziękuję ci bardzo, Jarku. Jarosław Cymerman w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.